agenci. Bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza. Dolina szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Luty 1944. Berlin, siedziba wywiadu wojskowego. Mglisty zimowy zmierzch szybko osiadał na powierzchni kanału Landwehr. Wysoki, niespełna 30-letni blondyn w płaszczu z naramiennikami Hauptmana wyszedł z siedziby wywiadu wojskowego i spokojnym krokiem ruszył wzdłuż nabrzeża Tirpitza. Sprawiał wrażenie, jakby zimowy wieczorny chłód był mu obojętny. Popatrzył w niebo, które było zasnute grubą warstwą chmur. Spodziewał się, że alianckie samoloty znowu się pojawią, jak codziennie od paru miesięcy. Jednakże przy tej widoczności trudno im będzie precyzyjnie odnaleźć cele i większość zrzuci bomby po prostu na miasto. Powietrzna bitwa o Berlin rujnowała stolicę III Rzeszy, choć jednocześnie straty sojuszniczego lotnictwa były ogromne. Wiedział, że ma jeszcze 2 do 3 godzin, zanim z nieba zaczną sypać się bomby. Ruszył szybszym krokiem w stronę odległego parku Tiergarten. Skręcił w prawo na mostek nad kanałem Landwehr, co pozwoliło mu dyskretnie spojrzeć w kierunku, z którego przyszedł. Czysto, nie mam towarzystwa, ocenił. Fakt, że po ponad 4 latach wojny nadal żył i mógł działać jako agent polskiego wywiadu, potwierdzał słuszność stosowania zasad kontroli operacyjnej. Tak naprawdę nigdy nie zastanawiał się, czy idąc po zakupy, na spacer albo do biura, może zrezygnować z obserwacji otoczenia. Kontrola operacyjna weszła mu w krew jako naturalna czynność codzienności. Miał pełną świadomość, że od niej zależy jego życie. Jego wzrok spoczął na budynku, który niedawno opuścił. W myślach nadal nazywał go centralą Abwehry. Taka nazwa już pewnie na zawsze pozostanie w użyciu wśród starszych oficerów wywiadu wojskowego. Trudno będzie się przyzwyczaić, że od połowy lutego 1944 roku nie ma już ich wszechwładnego szefa, admirała Wilhelma Canarisa, a oni stanowią część Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Formalnie byli teraz oficerami Sicherheitsdienst, SD, a wywiad nazywał się Amt Mil, Biuro Wojskowe, i podlegał SS-Oberführerowi Walterowi Schellenbergowi. Zmiana ta była związana z intrygami przeciwko Canarisowi ze strony Himmlera i von Ribbentropa, szeregiem niepowodzeń w działalności operacyjnej Abwehry oraz podejrzeń wobec admirała co do możliwości działania na 2 fronty, niepozbawionych zresztą podstaw. Odium tych zdarzeń spadło na pozostałych w służbie oficerów, którym kierownictwo SD podejrzliwie się przyglądało. W tym kontekście sytuacja Karla jako agenta polskiego wywiadu była szczególnie ryzykowna. Jednak po kilku latach działalności przeciwko III Rzeszy do możliwości wpadki był przyzwyczajony. Wiedział, że musi liczyć tylko na siebie. Kierując się w stronę parku, parę razy skręcał w boczne uliczki. 2 razy w oknach narożnych kamienic udało mu się sprawdzić, czy nikt za nim nie idzie. Minął kilka osób, ale żadna nie szła w tym kierunku co on. Przejechała jedna ciężarówka i skrzypiąca stara furgonetka. Obie tylko z kierowcami. Wiedział, że zgodnie z zasadami niemieckiej służby bezpieczeństwa w samochodach obserwacji są zawsze 2-3 osoby, aby łatwiej włączyć się do śledzenia podejrzanego. Wszedł do niewielkiego sklepiku. Rozejrzał się po prawie pustych półkach. Zapytał sprzedawcę, czy prawidłowo idzie w kierunku Tiergarten. Usłużny mężczyzna, pomimo zimna, wyszedł z nim przed sklep i chętnie wskazał kierunek. Ta chwila umożliwiła mu zerknięcie na oba końce ulicy. Uspokojony, ruszył w dalszą drogę. Doszedł do kolejnego mostu nad kanałem, który pozwalał na przejście wyłącznie osób pieszych. Gdyby był pod obserwacją, to zapewne skomplikowałoby poruszanie się zmotoryzowanej obstawy i wywołałoby nerwowe ruchy pieszych obserwatorów. Nie dostrzegł jednak żadnych symptomów, aby ktoś się nim interesował. Trasa, którą przeszedł, dawała mu pewność, że może odebrać z tajnej skrytki materiały pozostawione przez agenta. Berlin. Restauracja w hotelu Adlon. Młoda kobieta zajęła miejsce w loży restauracji. Kelner zgiął się w ukłonie. Czy pani życzy sobie coś do picia? Dziękuję, czekam na znajomego. Kelner jeszcze raz nisko się ukłonił, uważnie obserwowany przez dyrektora restauracji. Spojrzała na zegarek. Była przed czasem. Perspektywa spotkania z Karlem von Wedelem była tak ekscytująca, że nie zadbała o spóźnienie pozwalające na odpowiednie wejście. Tak robiły jej przyjaciółki. Ona jednak uważała to za niepotrzebne efekciarstwo. Oby tylko on się nie spóźnił, pomyślała. Głupio będzie wyglądać, siedząc samotnie w nocnym lokalu. Berlin, Park Tiergarten. Schował się za kolumną podtrzymującą dach altany i ostrożnie rozejrzał dookoła. Na ścieżce prowadzącej wzdłuż potoku majaczyły w mroku sylwetki parkowych strażników. Zatrzymali się, aby zapalić papierosy. Zaciągnęli się kilka razy i spokojnie ruszyli w stronę zarośli. Fałszywy alarm, stwierdził z ulgą. Upewnił się, czy cegła dobrze siedzi. Przez moment pomyślał z wdzięcznością o radiotelegrafiście Eryku Jakobsenie, który w poprzednich latach przygotował na terenie Berlina cały zestaw tajnych skrytek do pracy z agenturą. Wsunął kartki do kieszeni i szybko wyszedł z altany. Obsługa skrytek zawsze wywoływała w nim wątpliwości. Przecież mógł przejść całą trasę sprawdzeniową i nie mieć obserwacji, ale wystarczyłoby, żeby służba bezpieczeństwa trafiła na skrytkę, śledząc nieostrożnego agenta i urządziła tam zasadzkę, a zostałby aresztowany przy odbieraniu materiału. Zszedł z pagórka i skierował się w stronę ulicy. Czekał go jeszcze długi marsz, zanim dotrze do hotelu Adlon. Zasłużył pan hrabio na duży koniak i spotkanie z piękną kobietą, pomyślał z przyjemnością. Trzeba będzie dzisiaj wieczorem popracować na miano jednego ze stałych gości w Adlonie, a potem znowu do roboty. Berlin, restauracja w hotelu Adlon. Witamy, panie hrabio. Nisko kłaniający się dyrektor restauracji był doskonałym potwierdzeniem tezy, że pozycja gościa w normalnych czasach oparta jest głównie na wysokich i częstych napiwkach. W nienormalnych, jak te obecne, największy szacunek wzbudzali goście w czarnych mundurach Sicherheitsdienst i Gestapo. Hauptmann hrabia Karl von Wedel spełniał obydwa warunki. Jako rozrzutny młody arystokrata nie oszczędzał na napiwkach. Ponadto po przejęciu Abwehry przez Sicherheitsdienst należał formalnie do grona oficerów SD. Pana znajoma już czeka. Dyrektor uśmiechnął się przymilnie i usłużnie poprowadził von Wedela do loży. Przepraszam za spóźnienie. Ucałował rękę atrakcyjnej blondynki, która na jego widok uśmiechnęła się z ulgą. Proszę wybacz, nienawidzę przychodzić spóźniony. Bałam się, że zatrzymali cię przełożeni i znowu będziemy musieli odłożyć naszą kolację. Lotte Jung przytrzymała dłoń von Wedela, jakby w ten sposób chciała potwierdzić szczęśliwy fakt, że do spotkania jednak doszło. Tak w ogóle to ledwie zdążyłam usiąść. Mój szef zleca coraz więcej pracy, więc naprawdę nie czekałam.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.